Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Producenci gier w Polsce byli najmodniejszą branżą ostatnich lat i trzeba przyznać, inwestorom mogli przynieść niemałą fortunę, szczególnie jeśli spojrzymy na kilkuletnie wzrosty największych przedstawicieli tego sektora. Jednak od czasu pamiętnej premiery Cyberpunka, grudzień 2020, sentyment całkowicie się zmienił. No i nie trzeba być wybitnym analitykiem, żeby gołym okiem zauważyć to na wykresach. Ale żeby nie było, że to u nas jest tylko tak źle i strasznie, to dzisiaj w podcaście wyjdziemy troszeczkę w świat i zobaczymy, że prawie cały sektor game dev na świecie ma nieco trudniej, szczególnie po roku 2020, gdzie liczby były rekordowe. W tym odcinku spojrzymy na to, co dzieje się w wielkich spółkach za oceanem, czy są jakieś plusy z tego ciężkiego roku dla branży, no i dlaczego w tej branży jedna rzecz jest pewna, a jedną rzeczą jest zmiana. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Ale zanim zaczniemy merytorykę, to jeszcze dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy znają doskonale projekt Game Dev Investor i są użytkownikami naszej platformy edukacyjnej. Ja tylko przypomnę, że to jest projekt zbudowany rok temu, skierowany właśnie do inwestorów, którzy interesują się mocno branżą producentów gier w Polsce i na świecie. Na platformie jest już ponad 20 wykładów od kilkunastu ekspertów z branży zarówno inwestycyjnej, jak i gamingowej. No i nawet e-booka dla początkujących dopisaliśmy. Produkt będzie miał jeszcze więcej nowych materiałów także w przyszłym roku. W każdym razie filozofia tego projektu jest taka, że wzorem najlepszych producentów gier robimy coś takiego jak DLC, czyli te dodatkowe treści do naszych produktów edukacyjnych, tak jak się robi na przykład dodatkowe misje do gier. No i znowu wzorem najfajniejszych spółek, one u nas też są oczywiście darmowe. W związku z tym mogę już śmiało zapowiedzieć darmowy DLC listopadowy. On wyjdzie dokładnie 27 listopada i wszyscy użytkownicy naszej platformy dostaną co najmniej 3 nowe wykłady. Jeden z nich to jest przegląd branży polskiego game dev na przełomie roku, robiony przez Mateusza Witczaka, autora wyśmienitego podcastu o nazwie Polski Game Dev, a drugi to coś już dla miłośników ETF-ów, czyli funduszy, które umożliwiają nam różne cuda inwestycyjne. Martin Rosemüller rozmontuje na czynniki pierwsze ESPO, czyli Vanek Video Gaming and Esport ETF. To jest taki jeden ETF dostępny w biurach maklerskich, dzięki któremu można mieć naprawdę sporą część reprezentowanego biznesu na światowych giełdach zamkniętą w jeden dosłownie instrument, więc bardzo sympatyczne rozwiązanie, jeśli ktoś nie chce sam dokonywać selekcji, a chce mieć tych największych faktycznie w portfelu. Natomiast o kolejnych wykładach będę informował już na bieżąco, ale najważniejsze, kto już raz Game Dev Investor kupił, ten wykłady po raz kolejny dostaje za darmo. A jeśli ktoś chciałby jeszcze do tej platformy dołączyć, no bo tu oczywiście można to zrobić w każdej chwili, ale zapraszam teraz tym bardziej na stronę gamedevinvestor.pl, bo tam są wszystkie szczegóły i niższa cena do 27 listopada. To też ważne, że oprócz DLC dajemy takie okienka sprzedażowe z niższymi cenami, trochę tak jak te Steamowe promocje, które gracze doskonale znają. A ja już w takim razie siadam do branży producentów gier, ale już nie tylko tych polskich, ale na całym świecie, no bo starym polskim zwyczajem sprawdzimy ważną rzecz. Skoro u mnie jest źle, to może u sąsiada jest jeszcze gorzej. To powinno poprawić humor i może przy okazji wyciągnąć nawet z tego jakieś analityczne giełdowe wnioski. Premierę Cyberpunka rok temu pamiętam doskonale. Nie da się ukryć, że był tu rekordowy hype już nie w skali Polski, a absolutnie w skali świata. Marketing na najwyższym poziomie i naprawdę miliony graczy czekających na grę, z czego sporo z nich już z grą kupioną, gotowych dosłownie w blokach startowych, czekających na upragnioną produkcję. Myślę, że nie ma sensu opowiadać konkretnie o samej produkcji, bo wiecie doskonale, jakie tam były niedociągnięcia, jakie ogromne problemy to wywołało. I myślę, że do dzisiaj wielką zagadką jest, dlaczego spółka zdecydowała się na wypuszczenie gry w tym stanie i może za ileś lat się dowiemy, kiedy to już będzie taka no, stara sprawa, która będzie ciekawiła tych długoterminowych inwestorów, ale nie będzie już takim gorącym tematem, który jeszcze może mieć swój finał w sądzie, no bo jeszcze przecież ileś tam procesów było po drodze. No, w każdym razie gorący temat game devu na całym świecie. W krótkim terminie solidne trzęsienie ziemi, ale w długim terminie było jeszcze kilka istotnych czynników, na które ja zwracałem mocną uwagę i które niestety po czasie okazują się negatywne. Do tego podcastu sięgnąłem po pytania z notatek dosłownie sprzed roku, no i dołożyłem do nich trochę odpowiedzi, które niestety już dzisiaj znamy. Zobaczmy, jak szybko zostanie poprawiony Cyberpunk. No niestety listopad 2021, on do końca nadal nie został poprawiony. Koniecznie wydania nowe DLC w tym roku. Nie udało się, będą w kolejnym. Wersja na konsolę nowej generacji, niestety również przełożona, nie uda się jeszcze w tym roku zrobić tej wersji. To może chociaż przygotować produkt pod drugi sezon Wiedźmina na Netflixie. Tutaj będzie gigantyczny marketing, znowu cały świat zechce zagrać w Wiedźmina. Niestety, nie udało się, nie ma produktu jeszcze w tym roku. No i oczywiście pilnować, żeby nie odchodzili kluczowi pracownicy spółki. Jest taki cykl rotacji po dużych projektach, on jest właściwie zawsze na świecie i to jest bardzo ważny punkt dla każdej spółki. No, myślę, że nie udało się, bo z tego, co ja widzę, nawet chociażby po samym Twitterze czy LinkedInie, całkiem sporo istotnych osób od projektu odeszło. No i na koniec, dla mnie bardzo ważne giełdowo, nie zrobić dumpingu cenowego własnego korowego produktu. No ale niestety najniższa cena, jaką udało się znaleźć w sieci w 2021, to jest $10. $10 kosztował Cyberpunk w sieci sklepów amerykańskich z właściwie z prawem do darmowej aktualizacji na nowe konsole. No to kto ma to kupić w wersji na nowe konsole? No dumping cenowy to jest coś, na co ja zwracam mocną uwagę, szczególnie patrząc na to, jak wielkim sukcesem chociażby okazało się GTA, którego cena piątej części przede wszystkim nie spadała przez lata. No i nie na darmo jest to krzyknięty przez Bloomberga najlepiej zarabiającym produktem w historii. No i sporo gier niestety dosyć szybko po tej swojej wielkiej premierze obniża cenę i obniża i obniża, no i po roku mamy już grę bardzo, bardzo tanią. Jeśli te wszystkie czynniki zestawimy ze sobą, to trochę trudno się dziwić, że optymizmu tutaj nie ma, a wycena odzwierciedla te piętrzące się problemy i wiele miliardów, jak to piszą dziennikarze, wyparowało z kapitalizacji polskich spółek produkujących gry. Wystarczy w tym roku właściwie obniżyć prognozę, przesunąć premierę, pokazać troszkę gorsze wyniki. Właściwie każda zła informacja traktowana jest jako bardzo zła, a nawet te dobre mogą być łatwo interpretowane jako niewystarczająco dobre. No już sam fakt, że w czasie, gdy dolar kosztuje 4 zł, ten argument prawie nie pada wśród polskich inwestorów, a przecież to jest doskonała wiadomość dla naszych producentów gier, no bo lwia część tych przychodów oczywiście jest właśnie w dolarach. I to chociażby świadczy o tym, jak kiepski jest sentyment. Kiedy widzimy, że wpada dobra informacja i jesteśmy święcie przekonani, że powinna być jakaś pozytywna reakcja na kursie, a widzimy, że tej reakcji nie ma albo jest wręcz jakaś negatywna, czy no doskonały przykład to jest to, co się stało wokół Ten Square Games, czy ta informacja, no nieważne jak przekazana, o wyniku przeglądu opcji strategicznych, no brak tego nowego inwestora, no ale mimo wszystko, czy to jest informacja na 30% przecenę? Wydaje mi się, że to jest doskonały przykład, dlaczego ten sentyment jest nieubłagany w tym sezonie, czy w tym roku, bo nie chcę powiedzieć tylko w roku, bo może się okazać, że przyszły rok dalej będzie trudny. Tu absolutnie nie działa jakaś zasada, że jest chudy rok, tłusty rok w wycenach, to absolutnie nie ma w co wierzyć. Tak jak ciężko jest trafić w dołki, tak ciężko jest trafić w szczyty i myślę, że tak samo będzie tutaj, że ten sentyment gdzieś w pewnym momencie będzie po prostu się zmieniał, ale żebyśmy znaleźli ten idealny jeden punkt na jakimś konkretnym wykresie, o to będzie po prostu bardzo trudno, no i też nie możemy sobie spojrzeć na cały game dev jednym wykresem. Wiadomo, że nasz Vic Games absolutnie tego nie oddaje, no a jeszcze są spółki zagraniczne, do których właśnie sięgam, bo to o nich w dużej mierze miał być ten podcast. O problemach CD Projektu doskonale wiecie, jeśli kliknęliście ten odcinek i interesuje was ta branża, to myślę, że każdy śledzi dokładnie CD Projekt, nawet jeśli w Cyberpunka nawet nie grał. Ale skoro mamy szukać u sąsiadów, zobaczmy, jak u nich jest źle. Zerkam do USA i tam duet Take-Two Interactive i Activision Blizzard, dwie bardzo, bardzo istotne spółki, niektóre porównywane też do naszego CD Projektu, akurat w tym przypadku bardziej mówię o Take-Two Interactive. Akurat w przypadku Take-Two zaczęła się półroczna korekta kilka miesięcy temu. Świetne studio z takimi produkcjami, takimi jak GTA czy Red Dead Redemption, zaliczyło korektę z 215 na $145, tak patrząc już czysto na cenę akcji. Ta korekta wielomiesięczna trwa właściwie od początku roku. Wiele osób w ogóle nakłada na siebie te wykresy, w sensie, że Take-Two robi taki sam biznes jak CD Projekt, tylko oczywiście na większą skalę z tym super produktem, jakim jest GTA, ale że model biznesowy jest bardzo porównywalny, też się te wykresy oczywiście nakładały, no ale to wszystko nie jest takie proste, jakby ten sam model to nie znaczy, że dokładnie można już jeden do jednego porównać spółkę, aktualnie nieco ponad $180 za akcję, więc już oczywiście lepiej, do maksimów jeszcze trochę brakuje, ale w każdym razie producent GTA 5 podniósł swoje prognozy wyników finansowych, Take-Two spodziewa się, że w całym roku fiskalnym zysk netto wyniesie między 3,3 a 3,4 miliarda dolarów, podczas gdy konsensus zakładał 3,43 miliardy. Tu zerkam, podaję te informacje, to jest serwis FactSet. I co ważne, w listopadzie ukazują się jeszcze remastery trylogii GTA, co też jakoś może oczywiście podbić wynik, bo nigdy nie wiadomo, jak duża jest ta siła sentymentu, ile osób jest w stanie kupić starą grę, ze względu na to, że to były mile spędzone w chwile w dzieciństwie i chce mieć ją jeszcze raz na komputerze, tylko już w nieco lepszej wersji. To jest patent, na który mogą sobie pozwolić właśnie te spółki, które wcześniej zaczynały, które mają te kultowe tytuły. W każdym razie jedna z tych najważniejszych na świecie spółek również z solidną korektą w tym roku i może dla niektórych oczywiście z okazją do dokupienia, jeśli wierzyć w siłę tych produktów jak właśnie GTA czy Red Dead Redemption. I co ciekawe, to w skali rozmachu tych producentów studio przyznało się też w jednym z raportów, że anulowało grę, która pochłonęła już $53 miliony. Niezła kasa, to trzeba przyznać, że rozmach całkiem przyzwoity jak na anulowany subtelnie projekt. Tutaj cytat z Telepolis. Co ciekawe, projekt o nazwie Volt podobno został dobrze przyjęty w trakcie testów fokusowych. Pomimo tego firma uznała, że rosnące koszty w połączeniu z aktualnym stanem rynku gier, to bardzo ważne, sprawiają, że osiągnięcie sukcesu finansowego jest praktycznie niemożliwe. O grze nie wiemy zbyt wiele, miało być to bardzo ambitny, ekscytujący produkt. Wcześniejsze plotki wspominały o połączeniu świata Cthulhu z Saints Row, co brzmi wręcz niesamowicie. Szkoda, że nigdy nie przekonamy się, co mogłoby wyjść finalnie. Tu bardzo istotne, że sama spółka przyznaje, wydając już no nie takie małe pieniądze, że obecny stan rynku gier sprawia, że osiągnięcie sukcesu finansowego mogłoby być niemożliwe. Ja myślę, że to może dać do myślenia inwestorom, że ten rynek już tak nasycony, gdzie jest taka rywalizacja o ten tak zwany, jak to Netflix mówi, watch time, ale tak naprawdę to jest czas, który my spędzamy nad rozrywką, no bo teraz właśnie Netflix, właśnie platformy streamingowe, one wszystkie walczą o każdą minutę, żeby byśmy oderwali się od gry komputerowej, a gry komputerowe walczą o to, żebyśmy nie włączyli kolejnego serialu. Już nie mówię, że gdzieś tam po drodze można książkę przeczytać, ale generalnie każdy dzisiaj na świecie w branży rozrywkowej już nawet nie tyle co walczy o pieniądze, bo one są wypadkową tego, że poświęcimy czas, ale właśnie o to, jak coś nas wciągnie, coś nas wkręci, ile my czasu przed tym spędzimy. No i oczywiście najwięksi o to walczą. Umówmy się, że oprócz tego wszystkiego jest jeszcze Facebook, jest jeszcze YouTube, serwisy, które chcą nam podrzucić kilkadziesiąt krótkich, małych filmików, nad którymi spędzimy kolejną godzinę i już tej godziny nie spędzimy oglądając serialu i nie spędzimy jej grając w trylogię odświeżoną GTA. To może nie jest jeszcze dramat u sąsiada, ale na pewno solidna korekta. Natomiast przy problemach drugiej spółki, Take-Two Interactive to właściwie tylko rozgrzewka. Prawdziwy kryzys przez duże K przeżywa Activision Blizzard. Tam naprawdę marzą o takich małych problemach jak wyrzucone do pieca $50 milionów, bo to byłby chyba mikrokryzys w porównaniu z tym, co się tam dzieje. Mobbing, toksyczna atmosfera pracy, molestowanie seksualne, samobójstwo w tle, liczne pozwy. Nie wiem, od czego zacząć. Spółka przeżywa gigantyczny kryzys i nie został on ugaszony od razu po wybuchu pierwszej afery, a w zasadzie wręcz przeciwnie, dzisiaj jest jeszcze gorzej. I tutaj cytat ze strefy inwestorów. Latem pracownicy zorganizowali strajk i wezwali firmę do restrukturyzacji i wyznaczenia celów, jak zwiększenie odsetka kobiet i osób binarnych o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, zainwestowania 250 milionów dolarów w ciągu 10 lat na zapewnienie możliwości rozwoju osobom z mniej reprezentowanych społeczności oraz usunięcie nierówności płacowych. No to jest tylko jedna z konsekwencji tego kryzysu, który tam wybuchł już jakiś czas temu. W wakacje też pojawiła się wiadomość o problemach ze sponsorami tej części e-sportowej Blizzarda. Z Overwatch League zniknęły logotypy Coca-Coli, T-Mobile i firmy ubezpieczeniowej State Farm. Wakacje się skończyły, a we wrześniu firma ujawniła, że jest też przedmiotem dochodzenia Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i współpracuje z innymi organami regulacyjnymi w celu rozwiązania skarg dotyczących miejsca pracy, które otrzymała. No i oczywiście jeszcze mamy odejście prezesa, duże rotacje wśród kadry zarządzającej, a także pracowników na poszczególnych poziomach. I tu już muszę gamedevowego sąsiada spytać, czy może być gorzej? Otóż może. Można jeszcze przełożyć dwie bardzo ważne premiery, na które czekają miliony graczy na całym świecie. Spółka ogłosiła dosłownie kilka dni temu opóźnienie dwóch kluczowych tytułów, czyli Diablo 4 i Overwatch 2. Ukażą się one nie wcześniej niż w 2023 roku, a to oczywiście oznacza obniżenie prognoz na 2022, no bo nie ma tytułów, które by znowu potworne pieniądze przyniosły do spółki. Póki co w ogóle nie padają żadne konkretne daty. No i jak to się kończy, to już mówi nam wykres. Spółka w lutym była notowana po ponad 100 dolarów za akcję, dzisiaj mocne ponad 30% niżej, ale co ciekawe i myślę, że to trochę broni Activision Blizzard nie tylko w oczach inwestorów, ale też analityków, tam wyniki finansowe są nadal bardzo dobre, żeby nie powiedzieć rekordowe i to jest spółka, która... No dosyć sprawnie rozkminiła system mikropłatności, czyli to nie jest tylko kwestia kupna jednej gry i może kupna po roku dodatku czy czegoś takiego, ale tutaj poszczególne tytuły mają zupełnie różne modele i linie biznesowe i dzięki temu Activision Blizzard stał się taką maszyną do zarabiania pieniędzy, która z jednej strony ma te swoje stare strategie, kultowe tytuły, z drugiej strony ma sporo online'u i e-sportu i jeszcze z trzeciej ma oczywiście Call of Duty, serię, która jest maszyną do robienia pieniędzy i co tytuł właściwie to poprawia tylko i wyśrubowuje jeszcze te swoje wyniki finansowe, więc jak na te wszystkie afery, no sami sobie musimy odpowiedzieć, 30-30 parę procent przeceny od maksimów historycznych, warto czy nie warto, to już każdy w swoim portfelu musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale skoro w USA jest tak kiepsko, to może w Europie lepiej. Zajrzyjmy do twórców serii Assassin europejskiego Ubisoftu, który również nie chce iść na wojnę na mikropłatności, on woli robić swoją serię gier single player. No i niestety, coraz więcej produkcji, coraz niższa jakość, wśród graczy mówiono już nawet, że Ubisoft to jest takie nowe EA, czyli po prostu spółka, która nie dowozi jakościowo. Czytałem świetny artykuł na Seeking Alpha, chyba z początku roku, który wskazywał, że ta pogoń za ciągle nowymi premierami single player w dzisiejszych czasach jest bardzo niebezpieczna dla akcjonariusza, no bo nowe gry pochłaniają co chwilę wielki kapitał, duże zasoby ludzkie i ten model, w którym spółka nie generuje przy okazji nowych źródeł przychodu, po prostu jest ryzykowny w długim terminie. To jest trochę to, o czym wspomniałem, że jedna pewna rzecz jest w dzisiejszym świecie, czyli to, że trzeba cały czas ulegać zmianom i ten model biznesowy musi gdzieś tam ewoluować. Model, który wydawałby się najprostszym modelem świata, czyli inwestujemy duże pieniądze w fantastyczny tytuł tego AAA, a ten AAA generuje nam masę gotówki, jest sprzedawany później przez wiele, wiele lat. Zdaniem wielu analityków jest dzisiaj modelem dużo bardziej ryzykownym niż jeszcze kilka lat temu, bo po prostu zmienił się segment producentów gier. Trochę zmieniły się te nasze przyzwyczajenia. Dużo więcej gramy online. Dużo więcej używamy na co dzień mikropłatności. Zupełnie i zmienia się ten system rozrywki. No a jak jeszcze gdzieś po drodze ktoś krzyknie w oddali Metaverse, no to też jest to zupełnie inne miejsce, gdzie pewnie będą działać nieco inne zasady, niż tylko to, że wydajemy 200-300 zł na nową produkcję i to by było na tyle. Czekamy kolejny rok, dwa, trzy na kolejną grę. No i oczywiście jak popatrzymy na wyceny, to również kilkudziesięcioprocentowa korekta od swoich historycznych maksimów. Coś może być na rzeczy, bo jednak Ubisoft przecież również należy do solidnie przecenionych aktywów tego roku. Jak już chcemy sobie poprawić humor, że u sąsiada gorzej, to idźmy do dalszego sąsiada. Są jeszcze oczywiście inwestorzy, którzy są dużo bardziej w plecy niż my. Pamiętajmy o tym, co zrobiły Chiny. Ich chociażby wielki Tencent wypadł z wielu zestawień największych spółek na świecie. Chiny swoimi autoregulacjami pandemii wystraszyły miliony inwestorów w zasadzie z tygodnia na tydzień. Ograniczenie gier wśród młodzieży, dosłownie zmiana prawa, zezwolenie na granie od rodzica. No to, co w Chinach potrafi zaskoczyć negatywnie najbardziej, czyli zmiana warunków biznesowych z dnia na dzień. I tutaj również nie obyło się bez solidnej, niemal 40% korekty. Słuchajcie, zobaczcie, jak w 2020 roku mieliśmy niesamowite maksima historyczne wielu spółek, a w 2021, jak spojrzymy na całym świecie na takie naprawdę topowe brandy, to niektóre wykresy potrafiły się nawet przepołowić. Więc jeśli patrzymy tylko i wyłącznie na nasz CD Projekt i narzekamy, że u nas jest tak, a nie inaczej, to naprawdę warto jest chociażby wziąć sobie ten Yahoo Finance i przeskoczyć od jednego kraju do drugiego, zobaczyć, jak tam się mają producenci gier. Ten efekt pandemii, która nakręciła fantastycznie wyniki wielu spółek w 2020, podbiła znacząco te przychody. Ludzie więcej siedzieli w domu, więcej grali. Te wyniki były naprawdę bardzo, bardzo wysokie. W 2021 sporo spółek jednak tego nie dowiozło. No i wyszły trochę te długoterminowe problemy. Coraz więcej spółek mówi, że jednak ten proces zdalnej pracy, no wcale nie jest taki piękny, jakby się wydawało na samym początku. Teoretycznie grę można oczywiście w ten sposób robić. W 2020 roku wiele spółek mówiło, że oczywiście damy radę. Pandemia w naszej branży nie jest taka straszna. W 2021 te same spółki mówiły, że inaczej myśleliśmy na samym początku. Dzisiaj już wiemy, że pandemia wydłuża nam ileś procesów, psuje ileś deadline'ów. No i to wcale nie jest takie proste. Jednak ten model współpracy standardowy był dużo skuteczniejszy przy niektórych projektach, szczególnie kiedy projekt już dobiega końca. No i no, sami rozumiecie, jednak inaczej się tworzy projekt na samym początku, a inaczej się tworzy, kiedy deadline już goni i mamy wielki napis na ścianie, że za 65 dni oddajemy produkt tam kilku milionom graczy. Nawet Nintendo miało jakiś tam mały kryzysik, bo przesadzili akurat z monetyzacją swojego biznesu i fani już się wkurzyli. Oczywiście tysiące łapek w dół na YouTubie to jest nic przy tym, co zaliczają niektóre spółki na świecie, ale przy wizerunkowo pięknie prowadzonym Nintendo jest to też warte odnotowania. Nawet oni też co jakiś czas oczywiście się mylą. No dobra, ale czy my mamy jakieś plusy z całej tej sytuacji? Jasne, że tak, pod warunkiem, że jesteśmy długoterminowymi inwestorami. Naturalne korekty na dużych spółkach występują regularnie na świecie. Gorsze wyniki, słabszy sentyment, może jakaś afera. No, w końcu ludzie zarządzają tymi spółkami. Jest to często taki moment dla niektórych inwestorów do realizacji zysków, a dla niektórych do wskoczenia do akcjonariatu, no bo w końcu jest korekta. Mentalnie jest nam dosyć trudno kupić akcje, które są bardzo wysoko i ciągle rosną. Chociaż wielu inwestorów opierających się o analizę techniczną powie od razu, że tak zwany ATH, czyli ten najwyższy wynik, all time high, to jest doskonały sygnał kupna, no bo teraz nie ma już przed spółką żadnych ograniczeń co do wyceny, no a jeśli faktycznie uruchomi się ten tryb euforii w tłumie, to nowe rekordy bywają naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Poza tym spuszczono trochę powietrza z wyceny małych spółek. Te oczywiście wchodziły na rynek z ogromnymi wycenami już na starcie, no a poparciem dla tego miała być historia, bo oto kilka osób pracujących kiedyś w CD Projekcie, Techlandzie, Blizzardzie i co tam jeszcze chcecie, zakłada studio, które bez wątpienia podbije świat. No i tak to wszystko działa, gdy rynek jest w stanie euforii, ale gdy robi się już troszeczkę trudniej i część inwestorów mówi sprawdzam, no to wtedy przypomina się stare powiedzenie Warrena Buffetta, że przypływ pokazuje, kto tak naprawdę pływał bez gaci. Warto przejrzeć listę debiutów GPW i New Connect z ostatniego roku, zerknąć, jak wiele spółek opierało swój model biznesowy właśnie o produkcje, które są dopiero w fazie koncepcji, no ale już spółki wchodzą na giełdę, żeby właściwie pozyskać całe finansowanie. I to na pewno był jakiś istotny sygnał, jeśli chodzi o przegrzanie w branży, a ja tutaj zacytuję artykuł Stockwatcha z sierpnia tego roku. Stopy zwrotu z akcji spółek gamingowych, które zadebiutowały na GPW czy New Connect od początku 2020 roku, nie nastrajają optymistycznie. Jak się okazuje, o stratę rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu procent wcale nie jest tu trudno. Spośród 25 analizowanych spółek aż 15 jest na minusie, a w skrajnych przypadkach straty przekraczają 50% względem kursu odniesienia z dnia debiutu. No a że z debiutami bywa różnie, to przekonałem się też ja i wyśledząc to na bieżąco w moich programach, bo jestem szczęśliwym posiadaczem akcji Huge Games. Spółka, która wprawdzie ma solidny model biznesowy, nie obiecuje wizji gier AAA, tylko po prostu kwartał w kwartał robi te swoje dosyć dochodowe gry mobilne, no ale ich debiut był katastrofą. Przestrzelone wyceny analityków, ogromna podaż na starcie, właściwie to będzie jeden z takich symboli tego paskudnego czasu dla branży producentów gier. Może jak się kiedyś sentyment odwróci i pokażą się kolejne dobre wyniki, a później jakieś rekordowe wyniki, to będziemy gdzieś ten dołek 2021 wspominać. No ale na razie wszystko wygląda na to, że symbolicznie najbardziej nieudany debiut dużej spółki w każdym razie. No bo jeszcze kilka mniejszych spółek zaliczyło dużo gorsze debiuty oczywiście, ale tu mówimy o takiej wyższej skali, gdzie mamy kapitalizację w miliardach. No niemniej jednak, jeśli jesteście długoterminowymi inwestorami, to naturalnie powinno być dobrą wiadomością, że drogie spółki są tańsze, niektóre studia są dużo tańsze, a te najmniejsze spółki są czasami ekstremalnie przecenione, tylko tam jeszcze występuje za zamkniętymi drzwiami duży problem i czasem ważą się losy, czy spółka w ogóle ma pieniądze na robienie nowych gier, a w zasadzie ile ma pieniędzy w kasie i czy starczy tych pieniędzy na wyprodukowanie tego tytułu, który już został obiecany. Tutaj akurat potrzebna jest naprawdę dogłębna i nieszablonowa analiza, czy warto jest zaryzykować swój kapitał. Tu pewnie Ben Graham, jakby zrozumiał, co to są gry komputerowe, to by miał pole do popisu. I to na pewno jest dobry czas do zwiększania pozycji w spółkach, które doskonale znamy i które traktujemy jako wieloletnie inwestycje. I taki czas testu też, żebyśmy mogli zobaczyć, jak te nasze spółki portfelowe radzą sobie w trudniejszych warunkach. No bo każdy właściwie w czasie hossy może zrobić konferencję, jak to u nas jest pięknie. Ja też pamiętam konferencję CD Projektu, w których w zasadzie no nie było trudnych pytań, ale też nie mieliśmy wiele rzeczy na talerzu. Wszyscy czekali na tę wielką premierę i w zasadzie wszystko było pasmem sukcesu. Do premiery Cyberpunka w zasadzie ciężko było zadać jakieś pytanie, które dawałoby nam sygnał ostrzegawczy, o tak bym powiedział, no bo spółka i tak na wiele rzeczy nie mogła odpowiedzieć, więc ta komunikacja z rynkiem w czasie hossy, ale ta komunikacja z rynkiem w czasie bessy również jest niesamowicie ciekawa. No i oczywiście nie tyle komunikacja z rynkiem czy inwestorami, ale te decyzje, jakie są podejmowane i ta komunikacja ze społecznością graczy jest bardzo istotna. Można też zerknąć, jak wygląda zarządzanie kosztami w czasie bessy, jakie te koszty rosną, czy może spółki właśnie ograniczają je na ten czas, kiedy widać, że jest troszeczkę trudniej. To jest dosyć ciekawe oczywiście dla tych, którzy mają więcej czasu, bo podejrzewam, że niektórzy po prostu mają jeden ETF na branżę gier i nic ich do nie obchodzi, ale zakładam, że jak ktoś słucha do końca tej audycji, to raczej jest bardziej wnikliwym inwestorem indywidualnym i trochę tych spółek po prostu ma u siebie w portfelu. Zauważcie też, że w tym roku niektóre polskie studia wybrały się na zakupy i zaczęły kupować inne małe studia. Pozmieniał się troszeczkę system pracy, zarządzania tymi projektami. Rozrysowały sobie niektóre spółki takie mapy projektowe na kolejne lata. Pamiętajcie, że te spółki też wiedzą, że ten rok jest ciężki na giełdowym parkiecie, to nie ma żadnej tajemnicy w tym, no ale firmy nie robi się z myślą o kolejnym kwartale, ale o kolejnej dekadzie. A przy okazji wszystkich afer mobbingowych, czy tej no nieludzkiej czasami pracy po kilkadziesiąt godzin, jeśli coś się zmieni w kulturze korporacyjnej tych firm po ostatnim roku, to bez wątpienia będzie wielki plus. Chociaż ja mam taką niepopularną opinię, że tak zwany crunch to jest takie zjawisko, którego nie da się do końca wyeliminować w tej branży i można jedynie zrobić wokół niego lepsze warunki. No ale to jest tylko moja opinia, żeby było jasne. Wprawdzie ja nie siedzę w tej branży aż tak mocno, no bo nigdy przy produkcji gier nie pracowałem, ale troszeczkę powiedzmy ludzi z tego sektora znam. No ale gdybyście widzieli kiedyś mój crunch związany z premierą książki albo kursu albo jakiegoś innego projektu, kiedy kilka rzeczy nałoży się na siebie, no to gwarantuję, że też moglibyście się zdziwić, bo wydaje mi się, że po prostu praca projektowa i kreatywna zarazem w sytuacji, gdy te deadline'y dosłownie no jak sufit spadają nam na głowę, no prawie zawsze będzie się tym kończyć i tutaj trzeba naprawdę zmienić bardzo, bardzo dużo w organizacji, no ale to już jest problem wszystkich chyba spółek z tego sektora na całym świecie. Jak doskonale wiecie, słuchając tego podcastu już pewnie nie pierwszy raz, tylko od miesięcy, ja uwielbiam producentów gier jako element w portfelu giełdowym z bardzo prostej przyczyny. To jest stale rosnąca branża, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nagle od gier się odwrócili. W zasadzie każde nowe pokolenie gra więcej. Gry stają się elementem rozrywki dużo większym niż muzyka czy kino. Rośnie statystyczny wiek gracza, rośnie koszyk zakupowy gracza i spółki mogą zarabiać absolutnie na całym świecie, co no, dla mnie jest genialnym rozwiązaniem. A nie jest to łatwe, szczególnie patrząc przez pryzmat polskiej giełdy, więc ja to bardzo, bardzo doceniam. W 2021 jak dotąd nie sprzedałem chyba ani jednej akcji producenta gier, ale za to trochę kupiłem. Czy to nowych, czy zwiększyłem pozycje na już posiadanych, więc takie przesilenie z tej perspektywy, no oczywiście powiem to dopiero za parę lat, czy miałem rację, ale było trochę potrzebne i na pewno w krótkim terminie jest to bardzo trudne i denerwujące w niejednym portfelu, ale w długim może być wspominane jako po prostu dobre okienko zakupowe. zakupowe. Dlatego wspomniałem, że jednak potrzeba lat, żeby potwierdzić te teorie, no bo nawet jeśli te akcje troszeczkę urosną, to w ogóle nie o to mi chodzi, żeby szukać jakiegoś dołka czy górki, ale żeby w długim terminie mieć czas, takie okienko zakupowe na akumulowanie faktycznie tych akcji. U mnie z nowości portfelowych troszeczkę czasu zabrało mi zrozumienie, na czym polega fenomen spółki Roblox. No nie mam dzieci, więc to też troszeczkę utrudnia analizę podobno, jak tak rozmawiam ze starszymi kolegami, którzy Robloxa mają w portfelu od samego początku. Ale jak już zrozumiałem, o co chodzi w tej spółce, to ona oczywiście też dołączyła do portfela i będę tej spółki mocno pilnował. Może to się w ogóle okaże jedna z najcenniejszych spółek w portfelu takim game devowym na najbliższe lata. No bo od wspomnianej oferze mobbingowej Activision Blizzard nie da się ukryć, że dużo analityków też zwraca na to uwagę, że patrząc na wyniki finansowe spółki, to też może być fajne okienko, żeby mieć tę spółkę w niższych cenach. Ja też zwiększyłem posiadaną pulę akcji tej spółki, ale to jest też ułatwione trochę zadanie własne, bo to jest chyba jedyny przedstawiciel branży game devowej w moim portfelu spółek dywidendowych zagranicznych. Taka ciekawostka. No i nie wyobrażam sobie trochę nieposiadania akcji spółki, której gry tak uwielbiam, bo jako gracz zawsze będę wspominał to trio StarCraft, Warcraft, Diablo, gry, do których sam wracam dosłownie po 20 latach. No i nie zdziwcie się, jak w Diablo 2, najnowszym odnowieniu tej starszej edycji, znajdziecie mnie na jakimś europejskim serwerze, że jak śmigam paladynem z dopiskiem DTV. Z Chinami jestem już trochę ostrożny i właściwie oprócz Alibaby posługuję się tutaj raczej funduszami ETF, gdzie po prostu ekspozycja na Tencent jest bardzo duża. I to jest też bardzo ważne, że wielu inwestorów właśnie jak patrzy na rynek chiński, no to ma ileś tam ETF-ów i ma ileś pojedynczych spółek, ale ja zawsze sugerowałbym popatrzeć na to, co jest w środku tego ETF-a, bo może się okazać, że trochę mamy podwójną ekspozycję. Sporo ETF-ów technologicznych ma właśnie Tencenta bardzo dużo, więc i tak to spółka przekłada się mocno na wynik całego funduszu. W długim terminie no byłoby dla mnie trochę niezrozumiałe, gdyby te spółki nie miały wyższych wycen, no ale mimo wszystko to są oczywiście Chiny i tutaj wszystkie chwyty dozwolone i mogę się ja i wielu ludzi na całym świecie jeszcze wiele razy zdziwić. No i pamiętajcie też o spółkach, które z grami się aż tak bardzo nie kojarzą, ale na grach zarabiają i to zarabiają ogromne pieniądze. Zrobimy sobie taki oddzielny program, bo wydaje mi się, że to jest ogromne niezrozumienie, szczególnie wśród początkujących inwestorów. Największe spółki korzystające z rynku gier to jest oczywiście Apple, to jest oczywiście Microsoft, po drodze jest Nvidia. Bardzo istotną rolę odgrywa też Alphabet, ogromne pieniądze w technologię i gry inwestuje Facebook. No a zarobienie gier bierze się chociażby wspomniane już dzisiaj jako rywal tej branży Netflix, a swoją ofertę abonamentową dla graczy znajdziecie też przecież na Amazonie. Jest to fajny temat, ale zostawimy go sobie na zupełnie inny odcinek, może już z pełnym ekranem, że też tak powiem, czyli nie tylko podcastowy, ale YouTube'owy. Może to zainspiruje Was trochę do sięgnięcia po takie nowe rejony inwestycyjne i poszperania wśród globalnych brandów zarabiających na stale rosnącej puli graczy. Ja też bardzo często wspominam, że sam osobiście znam graczy, którzy dzięki temu, że interesowali się mocno tą branżą, znali doskonale produkcję, wkręcili się w inwestowanie. Po prostu przez swoje hobby, znając doskonale jakąś grę. Myślę, że w Polsce takim najlepszym przykładem jest grono wielbicieli serii Wiedźmin, którzy przy okazji naprawdę fajne pieniądze zarobili na tym, że dosyć szybko kupili akcje spółki i cały czas te akcje trzymali. I już na sam koniec przypomnę, że warto zerknąć na stronę gamedevinvestor.pl do 27 listopada, bo później oczywiście będą tam nowe fajne rzeczy, ale będzie też trochę wyższa cena. CD Projekt nie dowiózł w tym roku ani jednego DLC do Cyberpunka, natomiast ja muszę dumnie przyznać, że my z Przemkiem Garszmanem dowieziemy dwa DLC w tym roku, bo już jeden kwietniowy był, teraz będzie listopadowy dla wszystkich szczęśliwych kursantów projektu Game Dev Investor. Mam nadzieję, że część z Was dołączy do grona użytkowników, też się wkręci w ten jakże ciekawy i przyjemny temat producentów gier. Akurat starą zasadą Fischera można też sprawdzić produkt, więc zawsze to jest dobry patent, żeby sobie pograć w grę i śmiało powiedzieć, że jest to testowanie produktu spółki, którą posiadam w portfelu giełdowym. Trochę śmiechem, żartem, ale naprawdę jest sporo case'ów, gdzie właśnie wystarczyło zagrać w jakąś grę, żeby szybko stwierdzić, czy dana produkcja jest warta naszych pieniędzy, jeśli chodzi o inwestycje. Nawet chyba w portfelu 10K już starej produkcji też pojawił się fragment, jak pobiegłem po grę 11-bit, pograłem 2 czy 3 godziny i odkupiłem akcje, które wcześniej sprzedałem, bo uważałem, że to jest bardzo, bardzo udana premiera. No i tak już zostało, bo akurat 11-bit to zresztą, jak dobrze wiecie, jedna z moich ulubionych spółek długoterminowych. No ale o niej w tej audycji już nie mówiliśmy, tu trochę czasu zabrakło. Dzisiaj zerkaliśmy za ocean i nie tylko. No i myślę, że jak widać po tych chociażby kilku wspomnianych przykładach największych spółek na świecie, cały game dev nie miał łatwego 2021 roku. Zobaczymy, jak będzie wyglądał rok kolejny, ale w długim terminie to może być wspominane jako bardzo fajne okienko zakupowe, kiedy sporo spółek było dużo tańszych, ale nie było dużo tańszych tylko w ramach jakiegoś takiego flash crasha, gdzie trzeba było mieć kilka dni na decyzję, no ale dosłownie kiedy mieliśmy kilka gorszych miesięcy i wtedy był naprawdę czas, żeby uzupełnić te swoje portfele długoterminowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.